Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Stefan Riger, studio Grażyna Chmurska i technik Józef Szeno. Serdecznie Państwa witamy w czwartek 16 października. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem Piotrów Rosochowicza i Kamińskiego oraz Krzysztofa Rutkowskiego znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji serwis europejski Euranetu, felieton Piotra Błońskiego poświęcony sztukom pięknym, notatnik paryski Anny Bernhard, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej oraz program Agnieszki Kumor Muzyka Świata, a na wstępie pełne wydanie dziennika Radio France International. Przewidując światową recesję gospodarczą, giełdy znów zawrotnie spadają, tracąc niemal wszystko, co zyskały w ciągu krótkotrwałej euforii. Tokijski wskaźnik Nikkei pobił w nocy swoje spadkowe rekordy. Wall Street spadła znów poniżej 9000 punktów. Giełdy europejskie po średnio 6% beście w środę, w czwartek otworzyły notowania w ostrej tendencji spadkowej, która utrzymała się do końca, minus 5 do z górą minus 6, prawie 7% w Londynie, Paryżu i Frankfurcie. Lęk przed recesją bierze najwyraźniej górę nad optymizmem, jaki zaświtał po ogłoszeniu planów ratowania sektora bankowego. Nie jest ów lęk zapewne urojony. Wedle ankiety zrealizowanej przez Reutersa, ponad 200 ekonomistów z całego świata widzi już obecnie oznaki recesji we wszystkich najbogatszych krajach, wyjąwszy Kanadę. W samych Stanach Zjednoczonych przewidują oni co najmniej 3 kwartały negatywnego wzrostu, czyli spadku PKB. W kwitnących dotąd Niemczech władze odgwizdały nagle optymistyczne przewidywania sprzed paru miesięcy, zakładając w przyszłym roku, jak podano właśnie w Berlinie, mini wzrost rzędu góra 0,2% zamiast dotychczas przewidywanych 1,2%. Unia Europejska zdeterminowana jest walczyć z recesją. W komunikacie końcowym szczytu w Brukseli przywódcy Unii zapowiadają podjęcie przed końcem roku nieodzownych kroków w celu wsparcia wzrostu i zatrudnienia. Komisja Europejska ma za zadanie sformułować stosowne propozycje. Prezydent Nicolas Sarkozy obiecał ze swej strony, iż przed końcem roku Francja, przewodnicząca obecnie Unii, podejmie w tym względzie szereg inicjatyw. Wykluczono jednakże, zasłaniając się groźbą pogłębienia deficytu w niektórych krajach, jakikolwiek wspólny europejski program inwestycji publicznych w celu rozruszania koniunktury. Unia postanowiła natomiast stworzyć komórkę kryzysową, w której skład wejdą Nicolas Sarkozy, przewodniczący komisji Barroso, prezes Banku Europejskiego Trichet oraz szef Eurogrupy Juncker. Ma ona umożliwić szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i koordynację działań w materii finansów, zaś uaktywnić będzie ją mogło każde państwo członkowskie Unii. Przyjęto wreszcie budzącą dotąd spore kontrowersje ideę zjednoczonego nadzoru nad rynkami europejskimi. Przewodniczący Eurogrupy Jean-Claude Juncker wspomniał w tym kontekście o regularnych, comiesięcznych spotkaniach władz narodowych instytucji regulacyjnych. Europejscy przywódcy domagają się światowego szczytu poświęconego kryzysowi finansowemu i reformie systemu na wzór Bretton Woods, wzmagając naciski na Waszyngton. Administracja przystała na ten projekt, dopuszczając odbycie takiego posiedzenia w najbliższej przyszłości. Nicolas Sarkozy zasugerował, iż szczyt taki powinien odbyć się w Nowym Jorku, gdzie, jak powiedział, wszystko się zaczęło. W sobotę przywódcy Unii na czele z Sarkozy i Barroso spotykają się w Camp David z prezydentem Bushem. Ich celem są przeróżne fundusze spekulacyjne. Londyn domaga się natomiast reformy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Nicolas Sarkozy zrzucił dziś główną winę za dalszą degrengoladę rynków właśnie na owe skrajnie spekulacyjne hedge funds, których ich posiadacze, z reguły ludzie najzamożniejsi, zaczynają się teraz na gwałt pozbywać. To być może nowe domino w tej ponurej partii. Tu Paryż, RFI. Miliardy znalazły się dla banków, ale nie ma ich na głodujących, których liczba wzrosła do blisko miliarda. Piotr Rosochowicz.
Dyrektor Agendy Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i żywności FAO, Jacques Diouf, poinformował w Rzymie przy okazji uroczystych obchodów Światowego Dnia Wyżywienia i Żywności, że kierowana przez niego organizacja otrzymała jedynie minimalną część darów obiecanych od rządów i różnych organizacji na całym świecie. Obiecano nam podczas czerwcowego szczytu 22 miliardy dolarów. Tymczasem do dzisiaj dostaliśmy zaledwie nieco ponad 2 miliardy, powiedział Diouf. Papież Benedykt XVI w specjalnym przesłaniu do obradującej w Wiecznym Mieście konferencji FAO stwierdza, że, cytuję, obserwowany w chwili obecnej na świecie głód spowodowany jest pogonią człowieka za dobrami materialnymi, koniec cytatu. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych obserwowany ostatnio gwałtowny wzrost cen produktów rolnych i paliw spowodował w upływającym roku wzrost liczby ludzi głodujących o 75 milionów. Pomimo wzrostu światowej produkcji produktów zbożowych, rynki rolnicze nadal są bardzo napięte, a eksperci spodziewają się kolejnych kryzysów żywnościowych. Co 5 minut umiera gdzieś na świecie jedno dziecko z powodu niedożywienia. Stowarzyszenia walczące z głodem mają jednocześnie kłopoty ze zbieraniem funduszy i środków do walki z tą plagą. Czyż nie kontrastuje to z szybkością, z jaką nagle rządy znalazły fundusze na ratowanie banków? Leczenie dziecka źle żywionego kosztuje około 60 dolarów rocznie. Fundusze na to przeznaczone pozwalają tymczasem na leczenie jedynie 5% niedożywionych dzieci. Organizacje pozarządowe podają, że po to, aby całkowicie wyeliminować z powierzchni Ziemi klęskę głodu czy niedożywienia, na które cierpi prawie miliard ludzi na naszej planecie, wystarczyłoby przeznaczyć jedynie 30 miliardów dolarów rocznie. A wszyscy pochylają się obecnie nad kryzysem finansowym, całkowicie zapominając o kryzysie żywnościowym.
Tu Paryż, RFI. Europejska jedność w obliczu finansowego krachu prysła nagle w Brukseli, gdy wzięto się za drugie danie. Pakiet klimatyczno-energetyczny, który nie spodobał się ani Włochom Berlusconiego, ani 8 nowym członkom Unii na czele z Polską. Ta ostatnia głosem prezydenta Lecha Kaczyńskiego groziła wręcz zawetowaniem tekstu. Premierzy Donald Tusk i Silvio Berlusconi uprzedzili zresztą, iż na grudniowym szczycie europejskim plan walki z ociepleniem klimatycznym przyjęty musi być jednogłośnie. Zanosi się zatem na bardzo trudne w tej materii negocjacje. Do tej sprawy jeszcze obszernie później powrócimy. W debacie telewizyjnej, która odbyła się tej nocy i którą określano pojedynkiem ostatniej szansy dla Johna McCaina, kandydat republikanów był w ogólnej ocenie bardziej niż dotąd bojowy, lecz nie na tyle, aby zdestabilizować Baracka Obamę i odwrócić niekorzystną dla niej tendencje. Dwa sondaże przeprowadzone po debacie przez CNN i CBS News wskazują zdecydowanie na demokratę jako na zwycięzcę debaty. Największy irlandzki bookmaker Paddy Power na tyle jest pewien sukcesu Obamy, że jeszcze zanim on wygrał, na z górą 2 tygodnie przed wyborami, zapowiedział przekazanie już 1 000 000 euro zysków tym wszystkim, którzy trafnie postawili na jego zwycięstwo. Uznajemy wyścig za skończony, oznajmił Paddy Power po ostatniej debacie pretendentów USA. W Azerbejdżanie wybory prezydenckie zakończyły się już w niedzielę i wygrał je dotychczasowy prezydent Ilham Alijew, uzyskując prawie 90% głosów. Obserwatorzy OBWE wydali dość pokrętny komunikat, w którym stwierdzają, że wybory nie były naprawdę pluralistyczne i demokratyczne, z braku prawdziwego współzawodnictwa, ale równocześnie stanowiły, jak piszą, znaczący postęp na drodze do demokracji. Obserwatorzy wyjaśniają, że władze w Baku starały się stworzyć w miarę sprawiedliwe warunki dla kandydatów, ale doszło mimo wszystko do uchybień. O sprawiedliwość było o tyle łatwo, że cała opozycja zbojkotowała te wybory, uznając je za parodię, zaś do tronu pretendowało 6 kandydatów mniej lub bardziej lojalnych wobec reżimu Alijewa. Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Piotr Kamiński i Krzysztof Rutkowski.
Kryzys finansowo-gospodarczy, odcinek 14, chyba że 16. Porażka negocjacji w Genewie, wygwizdana marsylianka. W tych warunkach brukselskie negocjacje wokół kwestii klimatycznych brzmią niemal zabawnie, by nawet nie wspomnieć o polskiej aferze samolotowej. Ze stronic poważnych Les Echos dowiadujemy się jednak, że ktoś jeszcze traktuje ekonomię, jak dziedzina ta zasługuje. Poważnie, a nie tragicznie ukazała się mianowicie książeczka dwóch młodych autorów, Aleksandra Delegue i Stefana Menia, pod kuszącym tytułem Seks, narkotyki i ekonomia, gdzie, jak czytamy, W 24 króciutkich rozdziałach omówione są rozrywkowe aspekty działalności gospodarczej, takie jak tytoń, korupcja, ocieplenie klimatyczne oraz taksówki. Sympatię budzi już informacja o rozdziale sugerującym, by we Francji wprowadzić poligamię jako doskonały interes dla kobiet. Interpretacja czysto rynkowa. Wystarczyłoby mianowicie, aby 10% kobiet zgodziło się żyć w związku poligamicznym, by na rynku małżeństwa monogamicznego pojawiła się znacznie atrakcyjniejsza podaż mężczyzny jako towaru do wzięcia. Mężczyzna musiałby się wówczas wysilić, żeby skusić klientkę, na przykład biorąc na siebie część wysiłku w gospodarstwie domowym. Poza tym jednak nie ma się z czego śmiać. Le Figaro relacjonuje kluczowy, sprawczy moment obecnego kryzysu, upadłość banku Lehman Brothers. Specjalny wysłannik dziennika w Nowym Jorku, Florentin Collomb, pisze, że 10 września szef tej instytucji, Richard Fuld, był przekonany, iż tym razem również się jakoś wykaraska. Już po 5 dniach firma licząca 158 lat ogłosiła upadłość. To było miesiąc temu, w innej epoce, pisze dziennikarz. Zaczęło się od tego, że władze amerykańskie postanowiły zrobić z Lehman Brothers dobry przykład. Na wieść o spadku wartości akcji tego banku 3/4 na tle rekordowych strat Departament Skarbu postanawia machnąć ręką. W marcu uratował przecież inny nowojorski bank inwestycyjny, B.S. Stearns. W tydzień wcześniej znacjonalizował 2 superkredyty hipoteczne, Fannie Mae i Freddie Mac. No, niezupełnie, dodajmy na marginesie, były one już przedtem znacznie bardziej znacjonalizowane, niż się to powszechnie uważa. Tym razem Henry Paulson mówi jasno, że nie dołoży ani grosza z kasy państwowej. Tymczasem chwieją się bank Merrill Lynch i gigantyczna firma ubezpieczeniowa AIG. W weekend 13-14 września wokół stołu przy Paulsonie zasiedli przedstawiciele największych amerykańskich instytucji finansowych, reprezentujących 90% zagrożonego kapitału Lehman Brothers. Debata trwała w sumie 10 minut. Zajmujemy się Merrill Lynch, nie można być wszędzie. Tymczasem w swoim biurze na 31 piętrze przy 7 alei, niedaleko Times Square, Dick Fuld jeszcze szuka zbawcy, wydzwaniając na cały świat, także do miliardera Warrena Buffetta. Nadaremnie. Fuld pracuje w tym banku od 42 lat, zaczyna od samego dołu drabiny jako stażysta. W roku 1994 wprowadził go na giełdę. W połowie roku 2007, gdy ruszył kryzys subprime, bank ogłasza jeszcze całkiem niezłe rezultaty, ale Fuld wie już wtedy, że jest zagrożony i szuka partnerów. Na wiosnę zaczyna się katastrofalny zjazd. Gdy rząd odmawia gwarancji, ewentualni partnerzy odwracają się plecami, a dyrekcja Bank of America nawet nie odbiera telefonów Fulda. W fatalny weekend w połowie września banki postanawiają stworzyć wielki fundusz, 70 miliardów dolarów wzajemnej pomocy, wykluczając z niego jednak Lehman Brothers jako lokatę na zbyt ryzykowną. O północy Fuld ogłasza upadłość. W poniedziałek akcje banku spadają do 6% swojej dotychczasowej i tak uszczuplonej wartości, 21 centów. Z 46 miliardów kapitału w marcu zostało 145 milionów. Wobec tej fali uderzeniowej Dow Jones traci 500 punktów, spadając na poziom z 11 września 2001. Panika ogarnia wszystkie parkiety świata, a tego samego dnia Bush zakłada rządową kroplówkę firmie ubezpieczeniowej AIG, gdyż jej upadłość ugodziłaby w całe Stany Zjednoczone. Rzecz w tym, powiada cytowany w Le Figaro anonimowy ekspert bankowy, że kosztowałaby również 20 miliardów bank Goldman Sachs, którego prezesem był do 2006 roku sekretarz skarbu Henry Paulson. Czy w razie pożaru wzywa się na ratunek piromana, pyta okrutny ekspert. Zanim plan Paulsona przejdzie wreszcie przez Capital Bank, Washington Mutual zostaje wykupiony przez JP Morgana, a europejskie banki Hypo, Real Estate, Fortis i Dexia oraz najważniejsze banki brytyjskie rzucają się w ramiona władz. Barclays wykupuje amerykańskie resztki po braciach Lehman za 2 miliardy dolarów już po upadłości, a resztki europejskie i azjatyckie przejmuje Japończyk Nomura. Część spośród 25 tysięcy pracowników idzie na zieloną trawkę, tysiące wierzycieli i klientów zostają z niczym. Jak powiedziała francuska pani minister Christine Lagarde, to ofiara złożona z Lehman Brothers wywołała lawinę. Jej zdaniem był to błąd. W czasie przesłuchania na forum kongresu 6 października upadły prezes Richard Fuld bierze na siebie odpowiedzialność za upadek swojej firmy, zadając jednak pytanie, do samej śmierci zastanawiać się będę, dlaczego tylko nas to spotkało. tyle materiałów Lwigieru. A teraz dwa słowa konkluzji. Po pierwsze, nie wiadomo jeszcze wcale, czy tylko nas. Po drugie, a to obserwacja o szerszym zasięgu, panikę wywołała nie tyle upadłość Lehman Brothers, co jej przyczyna, a mianowicie wieść o zachwianiu się państwowych gwarancji. Wbrew temu, co piszą ideolodzy, winy za kryzys nie ponosi wcale urojony przez nich liberalizm. A wbrew temu, co powiedziała pani Lagarde, błąd nie polegał na tym, by poświęcić braci Lehman, ale na tym dużo wcześniej, by u samego zarania stworzyć wrażenie, że cokolwiek się stanie, Rzeczpospolita zapłaci.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Zakończył się szczyt w Brukseli, echa szczytu jeszcze grają. W Le Monde wokół fotografii przedstawiającej strudzonych górników z Bytomia znajdujemy artykuł o tym, jak to Włosi i Polacy wspólnie udaremnili spełnienie jednego z marzeń Nicola Sarkoziego, który pragnął, by tzw. pakiet klimatyczno-energetyczny został przyjęty przez 27 krajów Unii Europejskiej za jego prezydentur. Wszystko wskazuje na to, że płonne to nadzieje. Na szczycie Włosi i Polacy wystąpili razem przeciwko pakietowi, to znaczy nawet nie tyle przeciwko pakietowi, ile przeciwko wprowadzeniu go rychło w życie. Ponadto Le Monde przypomina, że Polska przekonała do wspólnego włosko-polskiego działania 7 innych krajów Unii Europejskiej. Na szczycie było ostro, czytamy w paryskim dzienniku. Burzliwe dyskusje w kuluarach, obiady robocze i kolacje obfite oraz groźba weta ze strony Rzymu i ze strony Warszawy. Gorąco było, czytamy w Le Monde, który przypomina również, co premier Berlusconi powiedział Sarkoziemu. Nie warto grać Don Quixota. A co powiedział Sarkozy? Kryzys nie może zmniejszać naszych ambicji, ale przeciwnie, należy wynieść się ponad alternatywę wzrost gospodarczy lub ochrona środowiska. Warszawa i Rzym nie zgodziły się na srogi kalendarz Sarkoziego, ale też nie odrzuciły programu ekologicznego francuskiego prezydenta. Produkcja energii w Polsce zależy w 94% od węgla, przypomniał Le Monde, i dlatego Polacy chcą, żeby największe polskie elektrownie wypuszczały dwutlenek węgla do woli i za darmo. Komisja Europejska żąda, by Polska płaciła za ekscesy dwutlenkowe od roku 2013. Sytuacja jest niełatwa. Szykuje się ostra i gorąca kolejna dysputa, tym razem w Parlamencie Europejskim, w którym debatę o środowisku przewidziano na 7 listopada. Polacy i Włosi będą nadal stawali okoniem, czytamy w Le Monde, ale nacisk na te kraje szykuje się masowy. Zwolennicy opóźniania pakietu ekologicznego i obrońcy zanieczyszczania powietrza znajdą się w mniejszości, tak twierdzi Claude Turm, konsultant Komisji Europejskiej do spraw energii odnawialnej.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Piotr Rosochowicz.
Pierwszy dzień posiedzenia na szczycie UE w Brukseli przebiegał pod znakiem obrad na temat ewentualnego zaradzenia kryzysowi finansowemu oraz na temat pakietu klimatyczno-energetycznego. Jeden z obecnych na tym szczycie, premier Francji François Fillon, powiedział:
zgadzamy się co do tego, że należy koniecznie znaleźć jakiś modus vivendi między regulowanym liberalizmem ekonomicznym a polityką socjalną, której zadaniem powinno być zapewnienie pełnego zatrudnienia. Podkreślaliśmy konieczność stworzenia modelu europejskiego tak, aby był on zgodny z naszymi wartościami, tradycjami i historią, a jednocześnie pozwalał na podjęcie wyzwania dotyczącego przyszłości. Trzeba w tym względzie kontynuować zaczęte już przez Unię Europejską reformy strukturalne. Stanowi to na średnią metę najlepsze wyjście z obecnej sytuacji kryzysowej. Trzeba, aby w tym duchu wprowadzać zarządzanie na szczeblu europejskim i trzeba też, opierając się na propozycjach Komisji Europejskiej, opracować nowy kalendarz działań socjalnych.
Mówił premier Francji François Fillon. Jeśli chodzi o pakiet klimatyczno-energetyczny, to polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział w środę wieczorem.
Tuż przed Radą Europejską odbyło się spotkanie grupy państw zainteresowanych tym, aby ochrona klimatu nie kolidowała z ochroną konsumenta i aby była do zniesienia przez gospodarki nowych krajów Unii. Gramy o to, aby odwrócić te decyzje z wiosny 2007 roku, które naraziłyby na naszą gospodarkę na olbrzymie straty. To jest bardzo koronkowa, pokerowa gra, w której Polska jest gotowa złożyć weto. Weto, jeśli nastąpiłyby próby narzucenia nam przymusu osiągnięcia porozumienia w sprawie pakietu klimatycznego już w przyszłym miesiącu. Na to się po prostu nie godzimy. I tutaj będą musiały zapadać bardzo szybkie decyzje czasami.
A oto zdanie na ten temat obecnego szefa Unii Europejskiej, prezydenta Francji, Nicolasa Sarkoziego.
Je ne renonce pas à l'objectif et au calendrier. D'ailleurs, j'étais très frappé de voir que ceux, et il faut les comprendre, parce qu'il y a des pays qui viennent de plus loin, qui ont encore plus grand chemin à faire, aucun n'a dit qu'il fallait renoncer aux objectifs. I quant au calendrier, j'ai dit que j'accepterai pas qu'on y renonce.
Nie mam zamiaru rezygnować z założonych celów ani z terminarza. Bardzo mnie zdziwiło zatem, że żaden z tych krajów nie zgłosił sprzeciwu co do owych celów, choć wiele z nich jest jeszcze bardzo w tym względzie daleko, ma jeszcze wiele do zrobienia. Jeżeli chodzi o terminarz, to powiedziałem wyraźnie, że nie mam zamiaru z niego zrezygnować.
Tyle prezydent Sarkozy. Warto tu dodać, że grupa 8 nowych państw członkowskich w Unii oraz Włochy, głosem prezydenta Silvio Berlusconiego, też ma duże zastrzeżenia co do terminarza proponowanego przez Francję.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
Tout le monde écoute RFI.
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 Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Anna Bernhardt.
Od kilku miesięcy we Francji można zaobserwować coraz silniejszy powiew entuzjazmu wywołany perspektywą wyborów amerykańskich i zapowiadających się zmian za Atlantykiem. Kibiców jest coraz więcej, zwłaszcza po stronie demokratów. Od momentu wizyty kandydata tej partii w Paryżu 25 lipca zjawisko Obamanii nasila się wyraźnie. Dla znakomitej większości Amerykanów w Paryżu, ale również Francuzów, Barack Obama jest niekwestionowanym faworytem. Ma on w stolicy Francji nawet swój komitet liczący 5,5 tysiąca członków, głównie ze świata polityki i kultury. Podpisali się pod nim m.in. były minister kultury Jacques Lang, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w Zgromadzeniu Narodowym Axel Poniatowski czy mer Paryża Bertrand Delanoë. Poparcie dla Obamy zadeklarował też publiczny filozof Bernard-Henri Lévy i modelka Inès Fressange, która pozowała dla tygodnika Elle w koszulce w barwach Obamy. Również francuski projektant mody Jean-Charles de Castelbajac nie krył sympatii do Obamy, prezentując swą kolekcję na przyszłą wiosnę i lato. Francuski komitet popierający kandydata demokratów ma, jak przystało, swoją stronę internetową po francusku i angielsku, witrynę, gdzie między innymi można sobie zamówić koszulki z podobizną kandydata.
Popularność młodego, jak na polityka, mulata, bo tak się go we Francji często określa, wyraźnie widać też w środowisku artystycznym. Niedaleko Bastylii w galerii Dorothy Polley oglądać można obrazy, rysunki czy instalacje, których tematem jest właśnie Barack Obama. Amerykanka Kathleen Ferris, która zaprojektowała koszulki, kubeczki, a nawet skomponowała piosenkę na cześć demokraty, uważa, że Francuzi po raz pierwszy identyfikują się z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Chcieliby kochać Amerykę, ale dotychczasowa okropna polityka waszyngtońska ich odstraszała. Francuski malarz Eric Turlot zwierzył się dziennikarzowi AFP, że chciałby ujrzeć czarnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Gdyby Amerykanie mieszkający we Francji mieli głos decydujący w wyborach, to następcą George'a Busha zostałby Barack Obama. Te prognozy potwierdziły wybory na brudno w New York Harris Bar. Jest to najstarszy amerykański bar w Paryżu, założony w 1911 roku, w którym od 80 lat już organizuje się podobne głosowania. Za każdym razem wynik tych francuskich wyborów kawiarnianych zgadzał się z oficjalnymi rezultatami z Atlantykiem. Wyjątek zdarzył się tylko dwa razy. W 1976 roku, gdy zwyciężył Jimmy Carter, i w ostatnich wyborach, gdy ponownie został obrany prezydentem George Bush. Zgodnie z tą długoletnią tradycją i tym razem właściciel New York Harris Bar zorganizował głosowanie, w którym bezapelacyjne zwycięstwo odniósł Barack Obama. Czy ten werdykt potwierdzą oficjalne wybory? Zobaczymy 4 listopada. Jeżeli wygra McCain, będzie to trzeci wyjątek w historii amerykańskiego baru potwierdzający regułę. A póki co można wpaść do New York Harris Bar, by zobaczyć maskotki, znaczki i różne drobiazgi używane przez kandydatów i ich partie w kampanii wyborczej. No i przede wszystkim napić się jednego z koktajli czy whisky, której wybór jest naprawdę niebywały. To właśnie w tym barze powstały takie koktajle jak White Lady, Blood Mary, Blue Lagoon, James Bond czy Liberty Cocktail, serwowane teraz na całym świecie. Legenda głosi, że to właśnie w pianobarze na dole George Gershwin skomponował swój szlagier Amerykanin w Paryżu. Nadal zresztą można tu zobaczyć ciekawych muzyków, którzy regularnie grają, ale dopiero po godzinie 22. Swobodna atmosfera, oryginalne dekoracje, niezmienione od lat, przyciągają do baru Amerykanów, którzy wpadli na chwilę albo na dłużej do stolicy Francji. Nie miał czasu zajrzeć tutaj kandydat Barack Obama, co zrozumiałe, gdyż ma głowę zajętą kampanią wyborczą.
I'm Barack Obama.
You and I together, we will transform this country and we will remake the world.
Like a fool, I went and stayed too long. I'm wondering if your love's still strong. Ooh, baby, sky and sun
still delivered. RFI, la radio du monde.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Retrospektywa Andrea Manteni w Luwrze budzi jednocześnie zachwyt i leciutki zawód. Zachwyt, bo nie dość, że obejrzeć tam można za jednym zamachem kilkadziesiąt dzieł mistrza, to jeszcze towarzyszą im bardzo liczne obrazy malarzy, którzy tworzyli padewskie środowisko artystyczne lub wpływali na nie, i to w latach przejścia z pierwszego do dojrzałego renesansu. Zawód dlatego, że najlepsze z pokazanych obrazów można w Paryżu oglądać przez cały rok, jako że pochodzą ze zbiorów Luwru czy Muzeum Jacques-Marandré. Prawdę powiedziawszy, to właśnie fakt posiadania przez francuskie muzea najbogatszego po włoskim zestawu dzieł Manteni był wystarczającym argumentem dla ich skupienia na tej wystawie. Ale dokonawszy takiego wyboru, komisarze wyciągnęli zeń wszystkie konsekwencje. Każdy z obrazów Manteni pokazany jest na tle malarskiej produkcji z drugiej połowy XV wieku, obrazów jego mistrzów, konkurentów, naśladowców i interpretatorów. W sumie na wystawie jest prawie 200 dzieł. Rozkoszy oglądania raz jeszcze świętego Sebastiana, Madonny Zwycięskiej lub Parnasu z Luwru albo Ecce Homo z Muzeum Jacques-Marandré dopełniają delicje z Muzeum Sztuk Pięknych w Tours w postaci modlitwy w Ogrójcu i Zmartwychwstania, które wraz z ukrzyżowaniem z Luwru stanowiły predelle słynnego tryptyku San Zeno w Weronie. o którego transporcie nie może być mowy. Poza francuską własnością mamy jednak również na wystawie jeszcze dwa pokłony pasterzy z nowojorskiego Metropolitan i Paul Getty Museum w Los Angeles, modlitwę w ogrodzie z National Gallery w Londynie, zaśnięcie Marii z Prado, obrzezanie Jezusa z oficjów i z cyklu triumfów Cezara, niosących wazony z Hampton Court, czyli kolekcji jej królewskiej mości, królowej Elżbiety II. Do tego jeszcze obrazy Manteni z Kopenhagi, Drezna, Wiednia. Pierwsze wrażenie przytłaczającej przewagi obrazów z francuskich muzeów ustępuje więc w miarę zwiedzania, bo dzięki wszystkim innym, a także dzięki obecności licznych rycin Manteni, zakorzeniają się one w twórczości mistrza i w jego epoce. Francja miała zresztą szczęście do Manteni, bo choćby wielkiego świętego Sebastiana namalował on w 1481 roku dla hrabiego de Montpensier. O jego obrazy starał się młody król Franciszek I, a alegorię ze Studiolo Izabeli d'Este monarchia francuska odziedziczyła w XVII wieku. Manteni jawi się na tej wystawie jako malarz przełomu w malarstwie renesansowym. Przełomu, którego sam dokonał w młodości w stosunku do tradycji gotyku międzynarodowego, konsekwentnie wdrażając wnioski z ponownego odkrycia antyku dzięki swemu mistrzowi, malarzowi Squarcione. Wdrażając naukę o perspektywie i kształtowanie bryły pod wpływem rzeźb Donatella, który tu akurat szczęście miał Mantenia, przez 10 lat pracował w Padwie. Wdrażając także doświadczenia malarzy flamandzkich, takich jak Jan van Eyck czy Roger van der Weyden. Szczęśliwie też Mantegna poślubił córkę Jacopo, a siostrę Giovanniego i Gentile Bellinich, z którymi bardziej współpracował niż konkurował. Natomiast pod koniec życia opierał się on kolejnemu przełomowi, maniera moderna, dokonanemu pod wpływem Rafaela i Michała Anioła, czym drażnił swą protektorkę Izabelę d'Este, tęskniącą do stylu bardziej pogodnego i sentymentalnego. Rzeczywiście, jego obrazy z samego przełomu wieków uderzają na tle nowej produkcji swą surową powagą. Mantegna był też autorem wybitnych rysunków i rycin, choć nie wiadomo z pewnością, czy sam imiał się Rylca. Vasari uważał go nawet błędnie za pierwszego we Włoszech miedziorytnika. Związany kontraktem ścisłej wyłączności z dynastią książąt Gonzaga, tylko tą drogą mógł rozpowszechniać swoje dzieła. Podejmowane w rycinach tematy to antykizujące bitwy bóstw morskich albo sceny religijne. Jeszcze za życia autora były one częstokroć kopiowane. Z wystawy wyłania się obraz twórczości bardziej złożonej, choć nie mniej konsekwentny niż schemat, w którym podkreśla się monumentalną kompozycję wielkich obrazów Manteni, mocno zaznaczoną perspektywę z niskiego horyzontu, z zamiłowaniem do silnych skrótów, bryłowatość form, elementy antykizujące. A przecież Mantegna jest wyrafinowany, pomysłowy i nawet dowcipny w szczegółach, jak choćby w iluzjonistycznych efektach łączenia elementów kompozycji z elementami oprawy i ramy obrazu. Jednocześnie zaś jest on autorem intymistycznych obrazów religijnych o ogromnym ładunku duchowym. Ale mimo pewnych ustępstw na rzecz maniera moderna, obrazy Manteni pozostają przesycone surową lub melancholijną powagą, która ma swe źródło we wcześniejszym malarstwie, a kontrastuje z pogodną sztuką młodszego pokolenia malarzy, choć czerpali oni z jego doświadczeń pełnymi garściami, o czym także można się na tej wystawie przekonać.
Radio France Internationale.
Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Pałacyk Marii Antoniny w Wersalu lub Petit Trianon po gruntownym remoncie ponownie otwarty został dla turystów. Na inaugurację byłej siedziby ostatniej królowej Francji wybrano datę symboliczną, 2 października. W tym dniu minęła 219. rocznica ucieczki królewskiej pary przed nadciągającym do Wersalu tłumem rozwścieczonych rewolucjonistów. Ulubiony pałacyk Marii Antoniny, która ścięta została o świcie 16 października 1793 roku, dotychczas był tylko częściowo udostępniany zwiedzającym. Po remoncie, który trwał 2 lata, otwarto wszystkie sale, obejrzeć można także całość ogrodu i tak zwany francuski pawilon. Największe zainteresowanie budzą apartamenty królowej i piętro, które zarezerwował dla siebie Ludwik XVI. Renowacja Le Petit Trianon i francuskiego pawilonu nie byłaby możliwa, gdyby nie hojność bogatego mecenasa, fabrykanta zegarków Breguet, którego przodek był oficjalnym zegarmistrzem francuskiego dworu i osobiście Marii Antoniny. Dzięki wyłożonym przez niego pieniądzom odrestaurowano dekorację Petit Trianon, tapety i ścienne malowidła. Odremontowano honorowe schody i ich balustradę z kutego żelaza. Do apartamentów powróciły meble z epoki. Petit Trianon, który jak na XVIII wiek był budynkiem bardzo nowoczesnym, zamieszkiwany był głównie przez kobiety. Zbudowany został z rozkazu Ludwika XV dla pani de Pompadour, której nie było jednak dane w nim zamieszkać. Jako pierwsza wprowadziła się do niego pani du Barry. Następną jego gospodynią była Maria Antonina, która schroniła się tu przed hałasem i dworskimi intrygami. Po jej śmierci na szafocie Le Petit Trianon, opróżniony z mebli, miał różnych lokatorów. Napoleon zainstalował w nim najpierw swą siostrę Paulinę Borghese, a potem cesarzową Marię Luizę. W 1836 roku w posiadłości zamieszkała księżna orleańska. W parterze odrestaurowanego Petit Trianon wszystko wygląda tak, jak ze Ancien Régime. Są tu corps de garde, sala bilardowa, pokój, w którym odgrzewano dania przywożone z głównej kuchni Wersalu. Jest sala zwana Srebrną, gdzie wystawiono 2 wspaniałe zastawy zamówione przez Marię Antoninę w Sèvres w 1781 roku. Na piętrze najciekawszym pokojem jest pokój królowej i niewielki gabinet ruchomych luster, którymi maskowano okna, by stworzyć atmosferę wielkiej intymności. Bardzo wiernie odtworzono bibliotekę królowej i wyjątkowo liczne w Petit Trianon malutkie toalety. Swój renesans pałacyk zawdzięcza nie tylko zegarmistrzowi Breguet. Swej mistrzowskiej ręki przyłożyły także do jego odbudowy wielkie firmy rzemieślnicze. Mériguet Carrère, odpowiedzialna za odmalowanie wnętrz, Aubert Labansa, który zajął się parkietami i Garnier, specjalista od brązów, klamek i zamków. Barwy ścian, sufitów, kwietne motywy na tapetach odtworzone zostały na podstawie autentycznych fragmentów znalezionych w czasie prac remontowych. W attyce, tuż przy pokojach króla, zwiedzający obejrzeć może buduar księżnej orleańskiej oraz sypialnię pani Royale i cesarzowej Marii Louise. Jedna z sal zarezerwowana została na Muzeum Cesarzowej Eugenii, która jako pierwsza zaczęła kolekcjonować pamiątki związane z nieszczęsną królową ofiarą Wielkiej Rewolucji. Żaden z wystawionych przedmiotów nie należał co prawda do Marii Antoniny, ale kolekcja jest naprawdę imponująca.
Faveur que sur nous s'abandonne.
Maria Antonina, najmłodsza córka cesarzowej Austrii Marii Teresy, urodziła się 2 listopada 1755 roku w pałacu Schönbrunn w Wiedniu. Wyrosła w towarzystwie licznego rodzeństwa. Od samego początku było jasne, że w niczym nie będzie przypominała swych 14 braci i sióstr. Miała silną osobowość, ogromny wdzięk, poczucie humoru i wielkie zamiłowanie do zabawy. W 1770 roku jako 15-letnia dziewczyna przybyła do Francji, by poślubić 4 lata później księcia du Barry, przyszłego Ludwika XVI. Powitana została entuzjastycznie przez poddanych Ludwika XV, zafascynowanych jej urodą, wdziękiem i lekkością. Podobizny przyszłej monarchini robiły furory w Paryżu. Podawano je sobie z rąk do rąk, podczas gdy ona sama zasypywana była listami od matki, która próbowała nauczyć ją na odległość, jak winna się zachować królowa Francji. Maria Antonina w Wersalu się jednak nudziła, nie znosiła dworskiej etykiety i nie chciała słuchać matki. Interesowała się głównie ostatnimi tendencjami w modzie, wydawała przyjęcia i bale. Petit Trianon stał się miejscem, w którym spełnić mogła wreszcie wszystkie swe kaprysy. Nad urządzeniem pałacu pracowali najwięksi architekci i dekoratorzy epoki. Królowa nie szczędziła na nic pieniędzy, chciała mieć najelegantsze meble, najpiękniejsze kwiaty w ogrodzie i najwspanialsze obrazy na ścianach. Petit Trianon, inspirowany egzotyzmem obecnym w niektórych salonach Schönbrunn, elementami zaczerpniętymi ze starożytności i naznaczony zamiłowaniem Marii Antoniny do motywów roślinnych, dał początek nowemu stylowi architektury i życia. Pałacyk w Wersalu zaczęto nazywać Małym Wiedniem. Maria Antonina mogła tu dyktować swe własne reguły, wyzwalając się spod tyranii dworu, jego etykiety oraz napomnień matki. Przyczyniła się jednak tym samym do całkowitej kompromitacji swej własnej osoby w oczach tego, co dzisiaj nazywamy opinią publiczną. Lud Paryża, który wielbił ją bezgranicznie, gdy poślubiała Ludwika XVI, w kilka lat później serdecznie ją znienawidził za rozrzutny styl życia, kaprysy, nieumiarkowaną miłość do strojów, peruk i klejnotów. Portrety, które Maria Antonina zaczęła zamawiać w końcu lat 80. u swej nadwornej malarki Elisabeth Viger-Lebrun, przedstawiające ją w prostej sukience, bez biżuterii i w otoczeniu dzieci, przyszły zbyt późno. Reputację Marii Antoniny definitywnie pogrzebała afera naszyjnika. Królowa w oczach francuskiego ludu stała się odpowiedzialna za państwowy deficyt i powszechne ubóstwo. Gdy w 1789 roku wybuchła Wielka Rewolucja, Maria Antonina, nie nazywana już inaczej niż Austriaczką, obrzucona kalumniami i obelgami, stała się symbolem wszelkiego zła, które dotknęło Francję w XVIII wieku. 30-letnia kobieta, dla którymi najcenniejszymi wartościami w życiu były wolność i niezależność, zamknięta została w więzieniu La Conciergerie. Stamtąd 16 października 1793 roku o bladym świcie przewieziono ją na miejsce stracenia. Świadkowie opowiadali, że do końca pozostała wyprostowana i pełna godności.
Radio du Monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Naszym dzisiejszym gościem jest piosenkarka z Zimbabwe, Chiwonizo Marayre. Na scenie używa jedynie swego imienia, Chiwonizo. Jej teksty są gorzko-słodkie, jak życie codzienne w ojczyźnie jej przodków. Wybrała Zimbabwe na miejsce swego zamieszkania, ale została stamtąd wygnana. Oryginalność i porywająca melodyjność jej kompozycji pokazują bogactwo i potencjał tkwiący w tym kraju.
Tisuvana ve mgomo mgomo iro totama nengoma
totama nengoma
Tisuvana ve mgomo mgomo iro totama nembira
totama nembira
Tisuvana ve mgomo mgomo iro totama neho
totama neho
Urodziła się w roku 1976 w stanie Waszyngton w USA w rodzinie muzyków z Zimbabwe. W domu pełno było instrumentów, płyt, mieliśmy dużo swobody, ale jedna zasada była najważniejsza – angażować się w to, co robimy. Zaangażowane wychowanie przyniosło pierwsze owoce dość wcześnie. Chiwonizo nagrała swą pierwszą płytę z akompaniamentem rodziców w wieku 9 lat. W roku 90 cała rodzina wróciła do Zimbabwe, gdzie nasza bohaterka pogłębiła swe zainteresowania muzyczne. 6 lat później wydała pierwszą płytę. Karierę rozpoczęła od prestiżowej nagrody naszego radia, Prix Découverte RFI Afrique. Płyta, którą dziś prezentujemy, to jej trzeci krążek i nosi tytuł Rebel Woman. Oto kompozycja tytułowa.
Hinde 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 hinde
sat by the road. Her green spotted uniform and her sneakers outworn. Rebel woman, yeah. Rebel woman, yeah. She took off her hat and she leaned against a tree. Her rifle by her side, rough worn hands upon her knee. Rebel woman, yeah. Rebel woman.
Na tej płycie dojrzałe aranżacje przypominające nigeryjski afrobeat. Artystka przyznaje się do inspiracji twórczością Angeliki Kidjo i Tomasa Mpfumo Chiwonizo wprowadza też instrument zwany mbira, na którym grał jej ojciec, a na którym dziś ona gra. Rzecz niecodzienna, gdyż na tym afrykańskim pianinie ręcznym grywali tradycyjnie mężczyźni, ale taka już jest Chiwonizo. Harda z niej dusza. Gra na mbira polega na tym, że dźwięki wydobywa się z niewielkiego pudła rezonansowego, potrącając metalowe blaszki kciukami. Do współpracy artystka zaprosiła kilku liczących się muzyków z Zimbabwe i południowej Afryki. Płyta Rebel Woman powstała w Zimbabwe, Europie i Stanach Zjednoczonych. Mimo zdobytego uznania w swoim kraju i na kontynencie afrykańskim, Chiwonizo została zmuszona do wyjazdu pod wpływem pogróżek ze strony policji. Wielu muzyków zostało brutalnie pobitych. Ja miałam szczęście, mówi w jednym z wywiadów. Każda zamieszczona na tej płycie piosenka zawiera fragment naszej rzeczywistości. Kompozycja Rebel Woman opisuje afrykańskie kobiety, dzięki którym kontynent jeszcze się trzyma. Kurima porusza trudny problem reformy rolnej w Zimbabwe. Każdego dnia ryzykujesz aresztowanie za to, że śpiewasz to, co myślisz. Jedni oskarżą cię, że jesteś z opozycją, inni, że popierasz władzę, podczas gdy przeważająca część mieszkańców myśli tylko o tym, jak przeżyć następny dzień. Nie jest łatwo być artystą w Zimbabwe. Chiwonizo twierdzi, że w Paryżu czy Londynie jej głos zostanie lepiej usłyszany niż z celi więziennej w Zimbabwe.
Ngativenerudo mumoyo sha
to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie. Stefan Liger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.